czy inspiracja. Ja przyznam, że od razu miałabym ochotę polemizować z tym tytułem, ponieważ zastanawiam się, czy, i tu będę prosić o próbę odpowiedzi na to pytanie, czy lęk, co było pierwsze? Czy ten lęk, z którym się rodzimy, który jest jakoś naturalny, jest po prostu instynktem samozachowawczym? I czy aby na pewno źródłem lęku tożsamościowego nie jest przypadkiem to, jak jesteśmy odbierani? To znaczy o tym, czy nasza tożsamość jest akceptowana, decyduje otoczenie. To, czy my naszą tożsamość zdefiniujemy jako źródło tego właśnie strachu, jest efektem tego, co dzieje się w stosunku do nas, a nie czymś, z czym się urodziliśmy i oddajemy to światu. Jarosław Ziółkowski.
No dobrze, to w takim razie zacznę może od tego, że tutaj musielibyśmy powiedzieć najpierw, czym właściwie jest lęk, i zahaczyć trochę o to, o czym pani wspomniała, że lęk jest czymś dla nas bardzo naturalnym. Później spróbować sobie odpowiedzieć na to, czym jest tożsamość. No, zaczynając może od lęku, no jest to jeden z lepszych mechanizmów obronnych, które dostaliśmy w wyposażeniu od natury. To znaczy jest to poza bólem chyba jeden z takich, dwóch najważniejszych mechanizmów, które nam służą do tego, żeby nie wiem, przewidywać niebezpieczeństwo, reagować na to niebezpieczeństwo, chronić się przed niebezpieczeństwem. Jest też o tyle lepsze od bólu, że pozwala antycypować. Nie musimy doświadczyć przykrego zdarzenia, dlatego że właśnie mamy lęk. Rozróżniłbym jeszcze między lękiem a strachem. Strach to boimy się czegoś, wiemy czego się boimy, natomiast lęk ma jakiś taki dość nieokreślony charakter. To znaczy przynajmniej tak to się definiuje i rozróżnia w psychologii, że lęk jest czymś nieokreślonym. No nie wiem, moglibyśmy sobie to rozróżnienie zilustrować przykładem tego, kiedy się budzimy. Załóżmy, że jesteśmy w jakimś dość długim, stresującym okresie życia. Czasem się zdarza tak, że się budzimy i najpierw wiemy, że się czegoś boimy i zaczynamy się zastanawiać, czego się boimy. Nie wiem, czy państwo tego doświadczają, mnie się to zdarza. Więc w momencie, kiedy jeszcze nie wiemy, no to jest lęk. A później, jeżeli okazuje się, że wiemy, co to jest, no to już nazywamy to strachem. No a teraz tożsamość. No, tak mówiąc w skrócie, nie zagłębiając się w jakieś takie bardzo szczegółowe definicje, no to jest, powiedzmy, tak najprościej odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, i to odpowiedź, którą my sobie sami dajemy, którą dają inni ludzie, to jak my wyobrażamy sobie to, jak inni ludzie o nas, co oni mówią o nas, w sensie jak oni postrzegają naszą tożsamość. I tożsamość to jest coś, to jest taka struktura poznawcza. To znaczy to jest coś, co się, zespół różnych przekonań, sądów, wspomnień, które uznajemy za kluczowe dla siebie. I tak jak w tej sądzie zresztą ktoś tam powiedział trzeźwo, że to może być bardzo zróżnicowane. To nie jest tak, że to tożsamość jest jakimś takim jednym skończonym bytem, a raczej jest taką dynamiczną strukturą. Mamy bardzo Można by powiedzieć, że mamy bardzo różne tożsamości. Mamy jakieś tam tożsamości społeczne, mamy tożsamości prywatne. I trzeba też odróżnić tożsamość od charakteru czy osobowości. Jak jedna z osób tam połączyła te rzeczy, dlatego że tożsamość może być co najwyżej wyobrażeniem tego, jaki mamy charakter, albo przekonaniem na temat tego, co jest ważną cechą naszej osobowości. No i teraz po tej krótkiej ekspozycji mogę wrócić do pytania i powiedzieć, że na pewno jest tak, że lęk może wypływać z tożsamości. W tym sensie, że mamy jakieś wyobrażenie o sobie, nie wiem, wyobrażenie jestem tym a tym, nie wiem, jestem gejem, jestem Żydem i znajduję się w społeczności, która tego nie akceptuje. Czyli ja mam jakąś taką strukturę poznawczą, jakieś takie przekonanie na temat samego siebie, które zderzone z tym, jakie są, nie wiem, wartości świata, z którym mnie otacza, nie wiem, przekonania panujące w społeczności, w której żyję, może być źródłem lęku. Czyli ten lęk nie jest częścią mojej tożsamości, jest jakimś czymś, co wynika z tego, z tej interakcji między tym, kim ja myślę, że jestem i tym, co społeczeństwo myśli o tych ludziach, którym, z którymi ja się identyfikuję, czy jakoś definiuję. I wtedy rzeczywiście byłaby to prawda. Z drugiej strony, trochę się odnosząc do tego, co pani powiedziała a propos pierwotnego charakteru lęku, to rzeczywiście tutaj może takie dwie drobne uwagi, już skończę. Czy może już powinienem teraz skończyć?
W żadnym wypadku.
Dobrze. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest nawet taka koncepcja mówiąca o tym, że nasza świadomość czy nasza jaźń pojawia się dzięki lękowi. To znaczy, że gdyby nie było lęku, to by nas nie było. W sensie nie bylibyśmy istotami świadomymi. Jest też taka druga koncepcja, już teraz trochę niepopularna, a przynajmniej mniej popularna koncepcja Freuda o instynkcie śmierci, która mówi o tym, że instynkt śmierci polega na tym, że szukamy takiego całkowitego wyciszenia. Że właśnie życie polega na tym, że są różne lęki, że w mniejszym lub większym nasileniu i zmierzając, jakby śmierć jest takim wyobrażeniem idealnego stanu bez lęków. Więc rzeczywiście jest coś takiego jak jakiś taki przyrodzony charakter lęku dla naszej kondycji ludzkiej. No nie wiem, może na tym skończę teraz.
Czyli powiedział pan, że lęk jest dobry, bo służy obronie, z nim przychodzimy na świat. Nazwijmy to instynktem samozachowawczym. Gatunek ludzki przetrwał dzięki temu, że trochę się boi. Ale lęk kształtuje tożsamość, gdy odpowiedź na pytanie, kim jestem, jest odpowiedzią negatywną. Odpowiedzią jest, jestem słaby, jestem nic nie wart, jestem jakiś taki niepasujący do całej reszty. To zapytam Mikołaja Grynberga, który zwłaszcza w tej drugiej książce Oskarżam Auschwitz właściwie obcował z lękami ludzi. To jest taka książka, w której jest bardzo dużo lęku. Czy ty potrafisz gdzieś umiejscowić ten lęk, jakoś go, czy on jest głównym budulcem tożsamości twoich rozmówców?
Strasznie boję takich pytań teoretycznych, i które wymagają generalizacji, bo z każdym jest inaczej. Jakoś nie bardzo umiem taki kwantyfikator przyjąć. Natomiast ja myślę, że po pierwsze, jeszcze wracając do tożsamości, że tożsamość to jest takie coś, to co nam się wydaje, kim my jesteśmy. I z czasem nie zawsze to pasuje do, nie wpasowuje się idealnie w otoczenie. Nie wszystkim się podoba to, kim my jesteśmy. I myślę, że przypadek moich bohaterów jest wręcz odwrotny, bo ich problem nie polega na tym w większości, że otoczeniu nie podoba się, kim oni są, tylko oni się mierzą z czymś zupełnie innym, bo oni się mierzą ze swoją własną historią, która nie pozwala im iść naprzód, która nie pozwala im się rozwijać, która nie pozwala im czuć szczęścia.
To znaczy, że to jest jakiś inny rodzaj lęku, bo oni się jednak wszyscy chyba o coś boją, o dzieci, o... mogłabym cytować, bo podkreślałam sobie. O różne rzeczy, które jednak stanowią o tym, jak oni funkcjonują. Czy my możemy to funkcjonowanie oddzielić jakoś od tożsamości? Boją się, że nie sprostają wymaganiom rodziców. Nie idą na studia, na jakie chcą, bo idą na te, na które chodziła zamordowana rodziców, jakaś rodzina dalsza, bliższa i tak dalej, i tak dalej.
No nimi jakiś fenomen tego pokolenia polega na tym, że oni dziedziczą jakiś rodzaj żałoby po ludziach, których nie znali. W związku z czym cała reszta też jest jakaś absurdalna i niepasująca do świata, bo ten smutek, który oni mają, jest tak trudno definiowalny i tak mało zrozumiany przez całe otoczenie, że no ciężko się z tym funkcjonuje i też nie ma, tak powiem, luster, w których się można obejrzeć. No, można spotkać drugiego takiego i z nim pogadać, ale od tego świat nie idzie naprzód. Tak jak świat nie szedł naprzód dzięki rozmowom ocalałych między sobą. Także na przykład w Izraelu oni tylko ze sobą mogli rozmawiać o tym, co ich spotkało pod okupacją niemiecką, a tak naprawdę poza nie mieli prawa o tym mówić, bo byli za to karani. Na różne sposoby, ale byli za to karani społecznie.
Ależ to był ładny kwantyfikator, że świat nie idzie naprzód, a mówisz, że nie lubisz kwantyfikatorów, a to była piękna obserwacja, z którą się zgadzam zresztą.
Bo tak właśnie dlatego nie zostałem naukowcem.
No dobrze, zapytam, jak się ten tożsamościowy lęk manifestuje? W co on się przeradza poza tym, że jest lękiem, który można nazwać tak czy inaczej umiejscowić?
No to zacznijmy od, może tak, trochę sprostuję jedną rzecz, bo się zorientowałem się post factum, że wypowiedziałem zdanie, które mogło zabrzmieć trochę fałszywie, to znaczy, że powiedziałem, że lęk jest dobrym mechanizmem, który dostaliśmy od natury, to fakt, natomiast lęk może też bardzo łatwo przejść w patologię. To chciałem sprostować. Teraz, jeżeli chodzi o pytanie o to, w co on się może przerodzić, no rzeczywiście, ja tak jak już powiedziałem, właśnie może się przerodzić w patologię, która przyjmuje różne formy. Pytanie, czy to jest lęk tożsamościowy i czy to będzie zawsze lęk tożsamościowy. No, powiedzmy, że mamy do czynienia z jakąś taką silną traumą, która w jakiś sposób określa człowieka. No, ja właśnie chyba bym dyskutował z tym, czy to jest lęk, czy trauma. Zresztą sama pani to poddała pod wątpliwość na początku, czy to jest lęk tożsamościowy. Czy to jest coś, co nie pozwala się tożsamości, czy też w jakiś sposób do końca określić. Ja tuż przed naszą debatą rozmawiałem z koleżanką, która zwróciła uwagę na to, że ludzie, którzy doświadczają takiego silnego lęku, czy właśnie mają jakieś takie głęboko, powiedzmy, jakieś takie dość głębokie zaburzenie, że oni w jakimś sensie cały czas przetrawiają ten lęk. Czyli w pewnym sensie moglibyśmy tak powiedzieć okrągłym zdaniem, że nie stają się sobą. Są cały czas tym objawem. I to widać w różnych tego typu zaburzeniach. No ja akurat, tak jak pani na początku powiedziała, miałem doświadczenie pracy z ludźmi doświadczającym stresu pourazowego. I to są historie, które ciągną się wiele lat. I to są historie, w których nie sposób uciec od tego, co się wydarzyło. Ja nie będę mówił, może nie miałem do czynienia z ludźmi ocalałymi z Holokaustu, w sensie takiej pracy psychologicznej, więc to nie jest coś na temat, czego chciałbym się jakoś specjalnie tutaj wypowiadać, bo myślę, że nie w tym jest moja największa siła teraz, ale myślę, że możemy tutaj szukać pewnej analogii. Czyli ludzie, którzy doświadczają traumy, w pewnym sensie jakby zamarzali w tym momencie strachu. To znaczy jest jakaś taka struktura w mózgu, która powoduje, że później wielokrotnie pod wpływem różnych bodźców, pod wpływem tak spontanicznie mogą przeżywać jeszcze raz to samo. I w takim najbardziej skrajnych przypadkach to zupełnie może uniemożliwić funkcjonowanie. W takich mniej skrajnych przypadkach będzie to znaczyło, że człowiek, który na co dzień funkcjonuje normalnie, nie wiem, będzie miał koszmary senne, będzie przeżywał zobojętnienie, będzie cały czas jest zakorzeniony w tym, z tym źle, które mu się zdarzyło. I w związku z tym, zresztą są też badania, głównie amerykańskie, bo oni są w tym akurat dobrzy, które pokazują, że ludzie, którzy doświadczają jakiegoś takiego skrajnego lęku, mają później bardzo dużo różnych problemów. Tam akurat chyba chodziło ofiary wypadków, a właściwie ludzi, którzy przeżyli wypadki, na przykład stracili współmałżonkę albo stracili dziecko, to strata dziecka jest już zupełnie na wielu poziomach traumatyzująca. Te badania pokazywały, że częściej niż przeciętnie rozwodzili się, mieli niższe zarobki w perspektywie 7, 10, 15 lat. Innymi słowy, jeżeli tak to wygląda, to znaczy, że to, kim oni są, jest cały czas związane z tym lękiem i to jest w pewnym sensie objaw choroby, dlatego że człowiek jakoś naturalnie idzie do przodu i przeżywa nowe doświadczenia, stare wspomnienia jakby jakoś magazynuje, niektóre są ważniejsze, inne są mniej ważne, ale no tutaj jest jakaś taka cały czas obecność tego dramatycznego wydarzenia z przeszłości.
Mikołaj, doświadczenia twoich bohaterów i to manifestowanie się lęku. Ja mam takie poczucie, a może bardziej intuicje, bo też nie chcę tego upraszczać rzeczywiście, to są różni ludzie, ale można by chyba z tego takie dwie ścieżki wyprowadzić. Albo jest się ofiarą, albo jest się agresorem. Znaczy część tych twoich rozmów to były konfrontacje. Czy jakby ten lęk tożsamościowy jakby ustawiał tych bohaterów w dwóch
miejscach. O konfrontacjach moich bohaterów z ich rodzicami? Czy...
Z tobą również w tych rozmowach. Może się mylę, ale takie odnosiłam wrażenie często.
Ale rozpinasz to między, że część to były konfrontacje, a drugi biegun to było...
No mówię, to jest rodzaj uproszczenia.
Tak,
myślę o tym, że ten przeżywany przez daną osobę lęk tożsamościowy powodował, że ona albo czuła się ofiarą, albo właśnie w akcie obronnym ten lęk powodował agresję. Bo to chyba też jest możliwe, prawda, psychologicznie, że ze strachu atakujemy. Najlepszą obroną jest atak.
Ja myślę, że w tych naszych rozmowach ja to troszeczkę inaczej, znaczy, bo pytanie, czy rozmawiamy o tym, jak oni funkcjonują w życiu, czy jak wyglądały nasze rozmowy. Jest jakieś przełożenie pewno między tym wszystkim, ale...
cały czas dążę do jakiegoś kwantyfikatora pięknego.
Ja do jakichś konkretów takich, bo ja strasznie kiepsko się ślizgam po tych nieprzykładach. No. Oczywiście, że jest tak, że część z tych ludzi, z którymi rozmawiałem, że oni przyjmują różne strategie w życiu. I pytanie też, że oni przyjmują, czy po prostu takim się życie układa, że w ten sposób są w stanie funkcjonować, a w inny nie, na ile to jest świadoma strategia. Ja w to nie wkraczam, ja znam efekty. Także są ludzie, którzy walczą, którzy są twardzielami, którzy nigdy nie pozwolą, żeby w małej skali ich rodzinie stało się coś złego, w większej skali, żeby narodowi żydowskiemu się stało coś złego, że są ekstremistami w różnych sądach i że są na drugim biegunie ludzie, którzy no, są wycofani i zahukani, także ciężko się z nimi rozmawia po prostu, ciężko od nich coś wydobyć. I myślę, że to, co ja zobaczyłem w moich bohaterach, być może jest jakimś odzwierciedleniem tego, jak naprawdę wygląda ich życie, ale niekoniecznie. Myślę, że to była bardzo wyjątkowa sytuacja i wyjątkowo laboratoryjna również, że my żeśmy siadali we dwójkę i rozmawialiśmy o tym, o naszych domach i o tym, jak nam się tam żyło, co nas denerwowało, z czym sobie poradziliśmy, a oni w życiu przecież niekoniecznie muszą tak funkcjonować dokładnie, jakby wynikało z tego. Tym bardziej ci, którzy są świadomi tego, którzy mają wgląd w to, jakie doświadczenie było ich udziałem. I są ludzie, którzy przeszli przez terapię i dokonali jakichś przewartościowań. Są ludzie, którzy podjęli próby terapeutyczne i bardzo szybko z nich zrezygnowali. I są też tacy, którzy no nie mają szacunku do tej metody i walczą sami i raz lepiej, raz gorzej.
Ty sam mówisz w swojej książce, że bałeś się żyć dalej i potrzebna ci była terapia albo kontakt z psychologiem.
No myślę, że doszedłem do takiego momentu, kiedy jak się napełniasz tymi historiami po tej książce, czy szczególnie po tych dwóch poprzednich, to... No to jest bardzo ciężki materiał i jeszcze jak pada na podatny grunt, a ja mam w głowie podatny grunt do tego, to no to kwitnie i tam jest tyle bólu i jeszcze własny plus cudzy jest, no czasem się wydaje, że tak, no, że to już jest koniec wyporności.
Z ciężką walizką z kamieniami. Masz taką bohaterkę, która, no, którą bardzo lubię, Sara, przypadkowo spotkana w poczekalni dworca kolejowego w Nowym Jorku, która co chwilę ci powtarza, że jesteś idiotą, bo mieszkasz w Polsce, nienawidzi, boi się Europy i ona mówi coś kapitalnego, bo opowiada, jak sobie świetnie radzi. I mówi tak, jestem wyćwiczona, nigdy nie biorę leków przeciwbólowych, więc wytrzymam wiele. Mama nauczyła mnie odróżniać problemy prawdziwe od nieistotnych. Pytasz, miałaś już kiedyś prawdziwe problemy? Nie, i dlatego żyję. A jak się zabezpieczasz przed prawdziwymi problemami? Modlę się u hasydów, wierzę w astrologię, znam 7 języków, mam kilka paszportów. Nikt mi nie da rady. Zawsze mam przygotowany plan awaryjny, plan B, plan C, plan D. Po tamtych doświadczeniach jestem nieśmiertelna. Ty słusznie zauważasz, to nie były twoje doświadczenia, to były przeżycia twoich rodziców. Dlatego siedzisz w tej w Polsce, że nic się nie nauczyłeś. I powiem ci jeszcze jedną rzecz, która też ci się pewnie nie spodoba. Holokaust miał jedną zaletę. Gdyby go nie było do dzisiaj, nie mielibyśmy własnego kraju. Ty odpowiadasz, w którym żadne z nas nie mieszka. A ona kończy, nie da się z tobą rozmawiać. To jest bardzo ciekawy fragment w twojej książce, który jest na pewno wypowiedzią osoby, która boi się całej masy rzeczy i ma fantastyczną, jak widać, strategię na przetrwania, plany od A do D co najmniej. Jest też tutaj taki wątek, nad którym również się zastanawiałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem o tożsamości opartej na lękach. Czy to, co ona mówi, Holokaust miał jedną zaletę, gdyby go nie było do dzisiaj, nie mielibyśmy własnego kraju. Czy da się jakby wyprowadzić jakiś taki uogólniony wniosek, że lęk, który towarzyszy całemu narodowi, który jest doświadczeniem całego narodu, jest zarazem fundamentem, jakimś mitem założycielskim. Czy można powiedzieć, że to jest konstruktywne?
No to było ryzykowne, cokolwiek. Natomiast niewątpliwie, nie, można tak myśleć, ale niewątpliwie jest całe pokolenie, dla którego, czy ja należę do tego pokolenia, czy nam się to podoba, czy nie, to był właśnie mit założycielski.
To nie jest odosobniona opinia, nie pierwszy raz się spotykam z takim zdaniem.
Ja wiem. I my byliśmy odizolowani od ciągłości historycznej tego narodu przez gigantyczne wydarzenie, które ją przesłoniło. I w domach nie dostaliśmy nic więcej poza Holokaustem. Część z nas, część dostała, ale ja mówię o tej grupie, która nie dostała. I wtedy, jak zaczynamy rozmawiać o tym, gdzie są nasze żydowskie korzenie, to my bez chwili wahania odpowiadamy, że one są w Holokauście, bo niestety tak jest. Im jesteśmy doroślejsi, im więcej czytamy, odwiedzamy muzea i widzimy, że tam przed galerią wojenną było jeszcze coś, mimo że część z nas jest wykształcona i to wszystko tak na rozum wie, ale naprawdę bardzo ciężko jest się do tego dokopać i do jakiejś łączności, że to jest, że to nas dotyczy. Więc te 5 lat w historii świata zmieniły kilka pokoleń. Myślę, że nie tylko Żydów, ale Żydów na pewno tak.
Ja może taki mniejszy komentarz. Jestem historykiem amatorem, więc podejrzewam, że na sali jest sporo osób bardziej kompetentnych, ale jeżeli chodzi o sam fundament państwa Izrael, to też jest interesująca kwestia. Jest też kwestia badana przez psychologów. No, chyba nie ulega wątpliwości, że akurat Holokaust był, moglibyśmy przynajmniej powiedzieć, był wypierany na początku przez państwo Izrael. To był długi proces dochodzenia do tego momentu, w którym on został jakoś zintegrowany. Początkowo ludzie ocaleli z Holokaustu nie mieli takiego głosu, jak mają teraz. Tak jak mówiłem, z czasem to było przekształcone. Jest to też ciekawą kwestią, dlatego że dzisiaj badania pokazują, że tak jakby doświadczenie Holokaustu, ale w ogóle prześladowań historycznych idą, jakby prowadzą do dwóch takich, dwa kierunki. Jeden kierunek, i tu moglibyśmy powiedzieć, że to jest to, ta tożsamość oparta na lękach, która jakby może być i konstruktywna, i negatywna. Znaczy jednym z tych elementów jest to, o czym mówi badacz nazwiskiem Bartal, który, który najpierw nazwał to syndromem Massady, później nazwał to syndromem oblężonej twierdzy i powiedział, że w związku z doświadczeniami prześladowań historycznymi Żydzi wykształcili przekonanie o tym, tu na poziomie poznawczym, przekonanie o tym, że reszta świata ma wobec nich złe zamiary, jest wobec nich agresywna, no różne tego typu przekonania. On nie, oczywiście jako badacz nie wartościuje tego, on nie mówi, czy to, czy tak, czy rzeczywiście ten świat taki jest, czy nie jest. Obserwuje, że to jest istotną częścią powiedzmy psychiki narodowej. No i z tego oczywiście płyną jakieś konsekwencje, no bo jakby nasze przekonania tożsamościowe skutkują tym, w jaki sposób odnosimy się do świata, w jaki sposób wchodzimy w relacje z innymi grupami. I on pokazał, że to może na przykład prowadzić do większej nieufności, do jakiegoś takiego braku zaufania. No, oczywiście też to wszystko bardzo jest zróżnicowane przez historię indywidualną, rodzinną, bo oczywiście w Izraelu są też potomkowie Żydów marokańskich, dla których no, moi współlokatorzy z Jerozolimy, którzy, no, dla których Holokaust to była taka irytująca historia ze szkoły, która sprawiała, że tak cieszyli się każdą historią, która pokazywała, że to można to odwrócić, że Żydzi też mogą komuś dokopać. I oni tak dokładnie takimi słowami mówili. Natomiast drugi kierunek, który może prowadzić, który właściwie prowadzi doświadczenie Holokaustu w Izraelu, to już po tej dłuższej pracy, po tym, jak, w jaki sposób on został przepracowany, jak został włączony właściwie do samego środka tej tożsamości narodowej przez długie lata pracy, prowadzi do takich bardziej, nazwalibyśmy to może konstruktywnych przekonań. To znaczy po pierwsze tego, co zresztą słyszymy nie tylko w Izraelu, czyli nigdy więcej, ale to nigdy więcej, które leży w naszych rękach, czyli to, że mamy państwo, możemy to realizować. Drugie, i tutaj to jest akurat badanie takiego profesora Uniwersytetu Tel Awiwu, Jehiela Klara, który pokazał, że to właśnie jest to przekonanie o tym, że nigdy więcej czegoś takiego, nigdy więcej nie chcemy zostawić naszych braci, nigdy więcej nie chcemy pozwolić skrzywdzić naszych, czyli doprowadzić do tej sytuacji, która zaistniała w Europie. I też nie chcemy być sprawcami. To są takie przekonania, które wyrosły z tej tożsamościowej pracy i które są w dużej mierze podzielane przez wielu Izraelczyków. I to także zarówno tych pochodzących z Europy, jak i tych pochodzących, nie wiem, z Bliskiego Wschodu.
A czy zaryzykowałby pan jakąś jakieś przekonanie, czy nawet nie wiem, jak to nazwać, że tożsamość narodowa, cokolwiek to znaczy, bo ja mam wątpliwości, jak myślę o tożsamości narodowej, od razu 100 problemów. Czy tożsamość narodowa budowana na takim lęku, na takim doświadczeniu historycznym narodu, ale nie tylko, bo na przykład wydaje mi się czasami, że katolicy w Polsce czują się ostatnio prześladowaną grupą i to prawdopodobnie też płynie z różnych lęków, przynajmniej jak słucham czasami tego, co mówią pasterze Kościoła, czyli hierarchowie, to jestem przekonana, że oni się strasznie boją całej masy różnych rzeczy. I ten lęk się gdzieś udziela takim bardzo, bym powiedziała, ortodoksyjnym uczestnikom tego ruchu. Natomiast zastanawiam się, czy można też spróbować się na takie porwać uogólnienie, czy lęk jest czymś, co jest bardziej spajające niż na przykład doświadczenia pozytywne. Coś, czego ja strasznie zazdroszczę Amerykanom, czyli jakiegoś takiego ich entuzjazmu, młody naród, który tam wylądował nie tak dawno, coś zbudował i jest sobą zachwycony. I ja ciągle mam wrażenie, że oni czują się wspólnotą. Czy to jest jakiś dobry trop?
Innymi słowy pytanie, czy lęk jednak lepiej spaja?
Tak, to jest
nie umiem odpowiedzieć z absolutną pewnością, bo nigdy nie czytałem badań, które by o tym mówiły. Natomiast
ja nie wiem, czy w ogóle ktoś to badał. No. Czy lepiej, czy pozytywne doświadczenia bardziej spajają. Sama się nad tym zastanawiam.
Zastanawiałem się nad tym, dlatego że przygotowując się do tego, do naszej rozmowy dzisiaj, przeczytałem te pytania, z którymi zresztą Państwo nie mieli okazji się zapoznać z sondy. I tam między innymi właśnie były takie pytania, które zmierzały do tego, czy tożsamość budowana na czymś pozytywnym, czy na czymś negatywnym jest silniejsza. Na pewno tożsamość budowana na lęku ma tę zaletę, że lęk jest rzeczywiście silnym mechanizmem. Jest mechanizmem, który jest bardzo pierwotny. Jest mechanizmem, który dzielimy ze zwierzętami. On jest naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o rozwój mózgów, tych najstarszych, ewolucyjnie kształtowanych strukturach mózgu usytuowany. Wyzwala też bardzo odruchowe reakcje, to znaczy mówi się o tym, że to jest po angielsku 3F, czyli fight, flight, freeze, czyli walczyć, uciekać, znieruchomić. Niektórzy dodają jeszcze czwarte F związane z reprodukcją. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo silny mechanizm i on też działa na poziomie grupy. To znaczy na poziomie grupy lęk powoduje jakieś takie większą konsolidację, powoduje, że zagrożenie w ogóle, powoduje, że jesteśmy skłonni do tego, żeby ciąć wszystkie rzeczy, które są jakąś różnicą, unifikujemy grupę. I w tym sensie rzeczywiście lęk jest silnie buduje tożsamość, ale wydaje mi się, że doraźnie. Jeżeli to teraz już trochę zgaduję i trochę sobie spekuluję, no bo tak w dłuższej perspektywie nikt chyba nie chciałby mówić o tym, że jego tożsamość jest, nikt by nie powiedział moją tożsamością, przynajmniej gdyby miał wybór, nie powiedziałby, że chciałbym, żeby moją tożsamością był lęk. Raczej wolelibyśmy budować tą tożsamość na czymś pozytywnym i wydaje mi się, że w związku z tym być może jest to po prostu coś, co jest z ślepą uliczką, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że tak jak Holokaust jest, jak się o nim mówi w Izraelu, swoją drogą dzisiaj w Izraelu obchodzi się Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu.
Nie tylko w Izraelu.
No tak. To co cię powiem? Aha, już wiem. No w każdym razie to co zresztą pokazałem, to, że on jest przekuwany w drugą stronę, że oczywiście dla ludzi, którzy doświadczyli, którzy są pierwszym, drugim, trzecim pokoleniem, to jest zupełnie inna historia. Natomiast dla reszty jest Holokaust wykorzystany do tego, żeby powiedzieć, kim moglibyśmy być. Owszem, to się zdarzyło, jest to zaakceptowane, ale kim moglibyśmy być?
To ja zapytam Mikołaja o tajemnicę tego sukcesu bądź klęski. To znaczy, co decyduje o tym, że niektórzy, jakby wszyscy skażeni tym lękiem w jakimś stopniu, jednak dali radę i pokonali to, a niektórzy polegli i nie potrafią wyjść z tej pułapki. Gdzie tkwi tajemnica?
No ci, którzy dalej jeszcze nie dali rady wyjść z tej pułapki, to dali radę. Tak według mnie, bo oni są. Bo ci, którzy nie dali, to już ich nie ma. Tak według mnie. Więc znaczy, że oni się dalej jeszcze z tym mierzą. I żyją. Ja myślę, wracając do tego, wyjąłeś mi z ust tą puentę, bo ja myślę, że jak człowiek ma do wyboru, czy woli budować na szczęściu, czy na lęku. Ja tam nie wiem, jak jest w nauce. No ja bym wolał na szczęściu. I myślę, że stamtąd płynie energia, że płynie spontaniczność. no te same dobre rzeczowniki, które moglibyśmy wymieniać, ale z drugiej strony wiemy i z socjologii, i z tam tych wszystkich teorii grup i tak dalej, że oczywiście nic tak nie spaja jak wspólny wróg albo te wszystkie historie. Zapewne tak jest, ale ja trzymam się tej, wolałbym, gdybym dostał do wyboru, to ja wybieram szczęście bez chwili wahania. I tak samo wybieram bez chwili wahania to, czy wolałbym nie mieć tego bagażu w życiu. Tak, wolałbym nie mieć. Niektórzy mówią, że to uszlachetnia albo tam różne inne historie. Ja z przyjemnością bym to alternatywne życie wybrał, gdybym miał do wyboru. I żeby było jasne, to nie jest żadna wycieczka w kierunku mojego domu rodzinnego, moich rodziców. Myślę, że oni też by wybrali to samo. Uważam, że to są egzaltacje literackie.
No nie tylko literackie, bo wielu ocalałych mówi, że jednak nie, że nie chcieliby zamienić swojego życia na inne, nawet z takimi doświadczeniami, tak powiedziała Halina Birenbaum.
Ja nie mówię, znaczy po pierwsze tak, wszystko co mówi Halina Birenbaum jest prawdą i nigdy nie stanę przeciwko Halinie Birenbaum. I taka jest prawda tego pokolenia. Nie można się wyrzec swojego życia. Po prostu. No nie ma jak. Taki konstrukt psychologiczny się zamachnę na to jest, no jak żyć? Czy trzeba doznać jakiegoś potwornego urazu rozumu, żeby się obudzić jako kto inny. Ja mówię o tym, że gdybym stał w kolejce tu do życia na ziemi i by się mnie pytali, czy wolałbyś żyć w szczęściu, czy wolisz, żebyśmy ci dali ten bagaż, to ja od razu idę do tej pierwszej kolejki. Natomiast życie tych ludzi, o których ty mówisz, takich jak Halina Birenbaum, całe późniejsze życie było nie tylko poświęcone tamtemu okresowi, ale ono, tamten okres też nadawał mu sens, stawanie w opozycji do tego, walka o tą dobrą stronę tego, o dobry świat.
I o pamięć o tych ludziach. Nie wiem, czy nie nadinterpretowałam tego, co mówiła Halina Birenbaum, więc na wszelki wypadek, przepraszam, Halinę Birenbaum, która wiem, że...
Wszyscy boimy się zadzierać.
Nie, ja wiem, że Halina Birenbaum podsłuchuje tych debat tożsamościowych z muzeum w internecie, więc wiem, co mówię. Ja państwu...
To pozdrawiamy oczywiście.
Ja chciałabym państwu oddać głos, bo to jest spotkanie dla państwa, więc uważam, że to już jest czas najwyższy na rozmowę z naszymi panelistami. Mikrofon idzie na salę.
Pani profesor.
Nie, proszę.
Ja zrozumiałam, że pan powiedział, że lęk jest czymś wrodzonym. I rozróżnił pan lęk od strachu. W związku z tym moje pierwsze pytanie jest, czy można wyleczyć ze strachu? Dwie książki przeczytałam Grażyny...
Natychmiast. Ma pani na myśli Jagielską?
Jagielską, tak. Ona jest w szpitalu z ludźmi, którzy tam są z powodu strachu pourazowego i to są bardzo różne objawy i rozumiem, że mają nadzieję się wyleczyć. To jest pierwsze do pana, ze względu na pana specjalność. A drugie pytanie jest, czy jeżeli lęk jest wrodzony, to rozumiem, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie społeczeństwa, które się niczego nie lęka. Jeżeli ten lęk przed czymś, co w skrócie powiedzieliśmy jest Holokaustem, w jakiś sposób charakteryzuje ludzi w Izraelu czy ludzi, którzy mają określone przeżycia, to ja rozumiem, że z tego ich wyleczyć nie można. Ale są różne narody i grupy, które mają ich istnienie oparte jest o lęk. Więc moje pytanie jest, że chyba zawsze o jakiś lęk oprzeć się możemy, jeżeli to jest wrodzone. Jeżeli tego nie da się wyleczyć, czegoś się właśnie nie boimy, bo tośmy ustalili, że boimy się czegoś, co jest strachem. I czy istnieją takie, to pewno znowu będą patologiczne okazy, zwierząt czy ludzi, którzy lęku nie znają. Co wtedy się z nimi dzieje?
Dobrze, to jeżeli chodzi o leczenie lęku, to oczywiście lęk może przybierać patologiczne formy różne, to znaczy nie tylko tak jak mówiłem o stresie pourazowym, ale rzeczywiście ten przykład stresu pourazowego i książek pani Jagielskiej jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy państwo mieli okazję czytać. To jest historia osoby, która wykształciła ten lęk pourazowy właściwie siedząc w domu poprzez to, że mąż pani Grażyny Jagielskiej, Wojciech Jagielski, jest korespondentem wojennym.
Był.
Właśnie. No w każdym razie istnieją sposoby leczenia tego rodzaju lęku. Istnieją terapie, które zostały rozwinięte swoją drogą. Niektóre z nich uważane za dość szarlatańskie, chociaż skuteczne podobno. Jest między innymi metoda leczenia lęku, która się po polsku nazywa desentyzacja poprzez ruchy gałek ocznych. Desentyzacja. Polega ona na tym, że osoba, która doświadczyła tej traumy, jakby ma ją przeżywać na nowo. To znaczy w czasie sesji terapeutycznej mówi w czasie teraźniejszym o swoim doświadczeniu, a terapeuta, uwaga, wodzi palcem przed oczami tej osoby, zmuszając do ruchów gałek ocznych. I rzeczywiście podobno jest to bardzo skuteczne, podobno są nawet na to badania, jest bardzo dużo osób, które pracuje w ten sposób. W miejscu, w którym ja miałem okazję pracować w Jerozolimie, też były osoby, które w ten sposób pracowały. Natomiast trzeba przyznać, że mimo wszystko metody leczenia traumy nie prowadzą do całkowicie pozytywnych skutków. Znaczy w tym momencie wydaje mi się, że można powiedzieć, że nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć jasno, że mamy taką stuprocentową metodę. Zresztą tak jak we wszystkim, jeżeli chodzi o leczenie lęków, czy w ogóle leczenie terapię. Więc to jest jedno. Teraz to drugie pytanie a propos tego, czy jeżeli lęk jest wrodzony, to czy może być tak, że...
Jedno było, że społeczeństwo o jakiś lęk się
musi wiedzieć. Tak.
A drugie, czy istnieją ludzie bez lęków i wtedy myślę, że oni nie są zdrowi.
Tak, więc a propos tego społeczeństwa, które ma jakieś lęki. No, każde społeczeństwo będzie miało jakieś swoje lęki. I częścią jakby będą one wynikały z różnych z różnej historii, różnych tego, w jaki sposób się kształtowała ta tożsamość. Więc no, oczywiście są społeczeństwa, które doświadczają pewnie większych lęków, inne mniejszych. Ale też nie chcę jakoś specjalnie zabierać głosu w sprawie całych społeczeństw doświadczających lęków, natomiast jeżeli chodzi o jednostki, jednostki pewnie też będą doświadczały lęków wynikających z tego, że przynależą do jakiejś grupy narodowej, grupy etnicznej. A propos tego jednostek, które nie doświadczają strachu, no to psychopaci mają bardzo... działają w zupełnie inny sposób niż my, powiedzmy. Znaczy w miejscu, w którym my byśmy...
Niż niektórzy z nas.
Prawda. Przepraszam, założyłem, że na sali nie ma psychopatów. Albo też chciałem państwa wprowadzić w błąd, że sam nim nie jestem. Więc rzeczywiście to jest zaburzenie osobowości. Raczej trudne w leczeniu, z tego co się orientuję, to też wywołujące duże opory u samych terapeutów, którzy często nie chcą pracować z psychopatami.
Jestem Łukasz Biedka, jestem też psychologiem i też pracowałem z traumą przez ostatnich 20 lat. Przez ostatnich 20 lat z ocalałymi, ci co są piętro niżej. I jest jedna rzecz, która mi trochę przeszkadza w tym, jak jest sformułowany tytuł tego spotkania. Wydaje mi się wyjątkowo niefortunnie, dlatego że próbujemy dopasować naszą rozmowę do tego tytułu, to chyba się nie da, ponieważ tożsamość, tak jak ja ją rozumiem, tożsamość nie można oprzeć na lęku, dlatego że tożsamość jest po to, żeby zapewniała poczucie bezpieczeństwa. My tego potrzebujemy, tego chcemy od tożsamości, do tego nam jest potrzebna tożsamość. Tworzy taką mapę punktów odniesienia, identyfikacji, upraszcza nam rzeczywistość właśnie po to, żebyśmy się poczuli bezpieczniej, tak jak daje nam granice, innymi słowy, tak jak becik, który krępuje ruchy, ale dzięki temu właśnie daje nam poczucie bezpieczeństwa. Właśnie dlatego, że nie możemy wszystkiego, że mamy ograniczone możliwości i dzięki temu czujemy się bezpieczniej. Bo tak naprawdę niebezpiecznie czujemy się wtedy, kiedy mamy nieograniczone możliwości, kiedy mamy nieograniczoną wolność, wtedy rzeczywiście można się przerazić tej przestrzeni i tego, co możemy zrobić sobie i innym. Dlatego wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Wydaje mi się, że też możemy sobie wyobrażać, że coś takiego jest możliwe, jak szukanie takiej tożsamości opartej na lęku. Dla mnie to jest zbyt perwersyjne, żeby to, no, można coś takiego wymyśleć, ale myślę, że to raczej lepiej jest spróbować zrozumieć, co to jest za lęk tak naprawdę, ten, z którym chcemy tą tożsamość skojarzyć. Że być może jest tak, że ten lęk, o którym Państwo mówicie, to jest tak naprawdę złość, agresja, wrogość, gniew, bo na tym rzeczywiście można oprzeć. Poprzez, nie wprost, ale poprzez tożsamość opartą na identyfikacji z grupą, na tym rzeczywiście można oprzeć poczucie bezpieczeństwa właśnie na identyfikacji i tożsamości, identyfikacji z grupą. Często przyjmuje się coś takiego, że my się, bo jak mówimy o życiu społecznym, mówimy o konfliktach międzynarodowych, to często mówimy, że obawiamy się, lękamy się tego, czego nie znamy. Tak, ale my możemy się czuć bezpieczniej i lepiej, jeżeli będziemy tego czegoś na zewnątrz, jako grupa albo indywidualnie, nie lubić, nienawidzieć, czuć wrogość, agresję i ją wyrażać. I w ten sposób możemy rzeczywiście oprzeć na tym tożsamość. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie ten lęk, o którym Mikołaju piszesz, że jest, wydaje się, że takie sformułowanie tytułu może nasuwać takie podejrzenie, że ten lęk, o którym mówią twoi rozmówcy, o którym sam piszesz, że on jest jakiś taki specyficzny, że to jest lęk skojarzony z Auschwitz. Ja myślę, że to nie jest lęk specyficzny, to jest lęk niespecyficzny. To, co jest specyficzne, to być może częstotliwość, tak? To znaczy to, jak często się z tym spotykamy. To może być specyficzne. Natomiast jak ten lęk jest związany z agresją, to ja bym podsunął taki trop do spekulacji. Ja odebrałem takie analityczne wychowanie, więc ja bardzo często myślę sobie, że ten lęk, który odczuwamy w różnych sytuacjach społecznych, ale to możemy odnieść również do zbiorowości i do grup, że ten lęk to jest odpowiedź naszego organizmu na stłumioną wrogość, wściekłość, agresję. Jeżeli się przyjrzymy...
Bardzo analitycznie.
Jeżeli się przyjrzymy w takim planie indywidualnym, to być może będziemy mieli jakieś skojarzenia, jeżeli się przyjrzysz Mikołaju, swoim rozmówcom też. Tak.
Ja myślę, że ten specyficzny lęk, o którym mówiłeś w kontekście tytułu, myślę, że każdy pacjent, tak pozwolę sobie na taką wycieczkę, chociaż już od wielu lat nie doznałem takich spotkań, myśli o sobie, że przychodzi z wyjątkową sprawą do was. I w tym sensie uważam ten lęk za wyjątkowy, bo indywidualna osoba się z nim mierzy. Wy wiecie, że właśnie tam są te kwantyfikatory, że są, że to nie jest wyjątkowa sprawa, że wiele osób się musi stawić czoło takim rzeczom, a niektórzy z nich właśnie próbują chodzić do specjalistów, żeby ich życie stało się lepsze. I ja występuję nie jako specjalista, tylko jako jeden z bohaterów tej książki. Stąd tytuł, bo ja go tam usłyszałem i on mi osobiście pasuje. Chociaż gdybym dzisiaj miał od nowa wymyśleć ten tytuł, nie pisać tą książkę, ale wymyśleć tytuł, być może bym się zastanowił jeszcze raz i może to byłby inny tytuł.
Witam Państwa, nazywam się Krzysztof Warchuł. Ja myślę, że jest lęk pozytywny i negatywny. Negatywny, pozytywny to jest ten, dzięki któremu nie oparzę się, bo wiem, że mnie oparzy ogień, nie skoczę w przepaść, bo wiem, że się zabiję. A negatywny to jest ten, który wytworzył we mnie strach przed ojcem, który mnie w dzieciństwie i w młodości katował. Bez względu na to, jakie przejścia i przeżycia go spotkałem w życiu, lęk wtórny, który mi towarzyszy w postaci właśnie opowieści, jakie towarzyszyły mojemu ojcu, moim dziadkom w czasie wojny. Lęk przed Holokaustem, przed mordowaniem ludzi, przed ludźmi, którzy ich mordują. Każdy przejaw agresji z jakiejkolwiek strony wzbudza lęk. Samo to, że słyszy się język niemiecki, a jest się, że tak powiem, oczytany w literaturze wojennej, w martyrologii obu narodów, narodów świata właściwie, wytwarza lęk. Dzisiaj, kiedy się czyta, słucha o tym, co się dzieje na przykład na Ukrainie i że to jest tak naprawdę niedaleko, to wzbudza kolejny lęk. I to są te lęki racjonalne, nie irracjonalne, moim zdaniem. Ponieważ to się już wydarzyło, ponieważ Holokaust już się wydarzył, jego owocami jest, spadkobiercami jest Mikołaj, jestem ja, ponieważ jesteśmy zbliżony mamy, że tak powiem, metrykę. Więc jakby nas w kolejnym pokoleniu to dotknęło. Bezpośrednio niemal od tych, którzy przeżywali te straszne chwile. Więc lęk, jeżeli towarzyszy nam od samego początku, jeżeli on jest właśnie, tak jak powiedziałem, takim wzorcem, tego nie można, bo to się skończy na przykład oparzeniem wodą. Może taki jeszcze wtrend, przepraszam, to może przydługo, ale jeszcze powiem tak. Moi dwaj bracia, którzy zginęli w bardzo młodym wieku, będąc dwuletnim dzieckiem i półtorarocznym dzieckiem, zginęli w różnym okresie tą samą śmiercią. Poparzyli się śmiertelnie wodą. I ja musiałem potem dotykać czajnik, ściągać ten czajnik z pieca z gotującą się wodą, będąc czy młodym człowiekiem, czy dorosłym człowiekiem, czy nalewając gorącej wody, jak to kiedyś było, najpierw się wlewało gorącą, potem zimną do wanny. Musiałem się z tym zmierzyć jako dziecko i jako człowiek dorosły. Lęk. Nie irracjonalny lęk, tylko racjonalny. mogło się wydarzyć kolejne nieszczęście. I tych przypadków było bardzo, bardzo wiele, ale nie chcę ich mnożyć, bo ponieważ moja historia jest dosyć traumatyczna. Dziękuję.
Tak, pytanie, które dostałem, było takie, czy emocje są racjonalne. No nie, emocje są z innego systemu, to nie jest.
No właśnie, tak się zastanawiałam, ale coś jest w tym, co tak.
Znaczy, może w tym sensie, że jak się potocznie posługujemy słowem racjonalne czy nieracjonalne, ale ja chyba... Właściwie chyba nie mam specjalnie nic do powiedzenia, także...
Tam było pytanie, ktoś chciał zadać. Nie, bo walczymy, żeby Halina Birenbaum też pana usłyszała.
W tym, o czym państwo mówią, pojawiają się dla mnie takie dwa interesujące wątki, bo jednak w kontekście tożsamości, mówi się czasami w naukach społecznych o tożsamości mniejszościowej. Tak? Czyli wiemy, że jesteśmy w mniejszości. Tak mają homoseksualiści bardzo często w społeczeństwie, bo rzadko zdarza im się być gdzieś w większości. Myślę, że to może być też składnik tożsamości żydowskiej. Tak? Odwołując się do tego, co pani Anna mówiła, że nie wiadomo, jak to do końca jest z tą tożsamością, ale są badania, które pokazują, że ludzie, którzy mają taką tożsamość mniejszościową, to znaczy mają gdzieś zakodowane, że są w mniejszości i zazwyczaj będą i zazwyczaj ta mniejszość nie jest jakoś pożądana w społeczeństwie, czyli niespecjalnie są premiowane jej zachowania, pojawia się większa skłonność do obserwowania wszystkich sygnałów, które mogą być odrzucające. Taka gotowość do przyjmowania mikrozranień. Tak mówią o tym psychologowie z Krakowa, z UJ-u, którzy badają akurat mniejszości seksualne, ale oni mówią, no ci ludzie trochę chodzą z czułkami na zewnątrz, tak? Przepraszam, czekając na wszystkie sygnały, które mogą pokazać, że ktoś mnie tu nie chce. Bo już jestem gdzieś mniejszością i to taką być może przez jakąś część społeczeństwa niepożądaną. I są znowu z kolei badania, które pokazują, że bycie takim mniejszościowcem jest też związane z mniejszą rezyliencją. To jest paskudne słowo, ale czasami jest na polski język tłumaczone jako sprężystość. Sprężystość to jest taka cecha człowieka, która decyduje o tym, czy jak nam się pojawią duże trudności, to my szybko jak gąbka odbijemy i się rozrośniemy, czy jak starą gąbkę nas to zgniecie, sklei i po prostu pokruszymy się na kawałki. I mam poczucie, że to jest jakiś wątek, który tutaj można byłoby poruszyć i do którego panowie chciałbym, żeby się też odnieśli. Czy nie ma czegoś takiego, ja wiem, że teraz musiałbym panom dokładnie opowiedzieć i o tej tożsamości mniejszościowej, ale mam nadzieję, że panowie gdzieś pójdą za jakimiś skojarzeniami i ewentualnie będziemy to korygować. Czy to jednak nie ma wpływu na to, że różne rzeczy, które się będą zdarzały, będą odczuwane mocniej, trudniej, będą miały poważniejsze skutki. Dziękuję. Tomasz Kosiorek.
Bo pan mówi o czymś tak naprawdę, co w potocznym języku byśmy nazwali nadwrażliwością. Tak, że ktoś jest nadwrażliwy. No ja myślę, że ja jestem nadwrażliwy, że można to tak nazwać, ale niemniej dalej mnie to boli i dalej mnie to, nie mogę użyć brzydkiego słowa, więc powiem, że bardzo denerwuje. I zapewne to wynika z domu, z którego wychodzę, z tego jak zostałem wychowany i na pewno to wynika w dużym stopniu z moich osobistych doświadczeń, że nazbierałem ich już do dzisiaj tyle, że rzeczywiście jestem bardzo czujny, i mam ten radar non-stop w gotowości.
Ale czy czuje pan, że to pana osłabia?
Nie czuję, że to mnie osłabia. Natomiast znowu wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej. Chętnie bym się tym nie zajmował. I może wtedy bym na przykład był weselszy, albo tam silniejszy, albo słabszy, a i tak by było okej. No i ja tak o tym myślę i nie, że tak zabrzmiało śmiesznie, ale ja nie deprecjonuję tego, co pan powiedział, tylko ja myślę, że moje życiowe doświadczenie zebrało się na coś, co pan przytoczył z badań No i oczywiście, że wolę myśleć, nie myśleć o sobie, że jestem nadwrażliwcem. Ale na pewno jest w tym cień prawdy, że ja być może na niektóre rzeczy reaguję szybciej, a ktoś, kto by siedział koło mnie, by odpuścił.
Ale czy świadomość bycia nadwrażliwcem nie pozwoliłaby panu jakoś, nie wiem, lepiej się sobą zaopiekować albo w różnych momentach coś odpuścić, żeby było panu lepiej, wygodniej, skoro mówi pan, że wybiera pan raczej to szczęśliwe życie niż...
Ja z tym opiekowaniem się sobą jeszcze tak ćwiczę jeszcze.
Okej. To życzę powodzenia. Dzięki.
Dziękuję.
Dobry wieczór państwu, moje nazwisko Klausner. Idąc tutaj, czy dobrze słychać, tak? Idąc tutaj, obawiałem się, że będziemy znowu rozmawiać na temat Holokaustu.
Musi pan troszeczkę
tak,
bliżej.
Tak, na dobrą sprawę to jest 99% podejrzewam państwa, którzy się urodzili po wojnie i Holokaustu nie przeżyli. Dla mnie to jest tak, jakby wnukowie lub dzieci starali się wyleczyć już nieżyjących rodziców, czy dziadków, czy pradziadków. Proszę państwa, no i poza tym potwierdziła się pewna teoria, że kto to jest właściwie psycholog, to jest ten, który no po prostu za pomocą, no wie pan o co mi chodzi, nie?
Nie?
Który za pomocą pacjenta leczy swoje własne problemy. No tak jest, bo właściwie to wszyscy chcemy być psychologami.
Nie.
Nie?
Nie.
Nie?
Ja myślę, że jest pan niesprawiedliwy dla niego.
No nareszcie on się stara rozmawiać.
I myślę, że bardzo ciekawe rzeczy nam ci opowiedział. Jako student psychologii spotkałem się z tą teorią, że my wszyscy tam przychodzimy dlatego, że jesteśmy pieprznięci i przychodzimy się leczyć. Myślę, że to jest krzywdzące dla tej grupy zawodowej. Niezależnie od tego, że oczywiście są źli psychologowie też, tak jak i źli sprzątacze i profesor.
To jest na dobrą sprawę stary amerykański żydowski dowcip. I na tym to polega, to wymyślili właściwie psychologowie sami o sobie. Ale pomijając to wszystko, sądzę, że tak jak pan powiedział, że Izrael to jest kraj, w którym nie chcą rozmawiać na temat Holokaustu i w ogóle na początku
powiedziałem, nie chcieli.
I nie chcieli, wręcz odwrotnie.
Kiedyś nie chcieli.
Pan, ci, teraz którzy nie chcieli, to byli ci, którzy przeżyli, wie pan, bo ten kraj był budowany.
Nie do końca, to raczej jest tak, że znowu...
No ja tam też mieszkałem, wie pan, i jeżdżę tam i znam właśnie bardzo dużo ludzi, którzy to przeżyli. I tak samo różne są grupy Żydów sefardyjskich, którzy doskonale wiedzą i doskonale czuli okres wojny, a tym bardziej okres po wojnie, kiedy musieli opuścić swoje kraje. I mam takich przyjaciół, z którymi również mieszkam. Także nie jest to tak, że są dwie grupy, biały, czarny czy coś w tym rodzaju. Tym bardziej, że w Izraelu obecnie już nie ma tych podziałów, kiedy kiedyś były. Kompleksy tak samo. W Polsce, w każdym kraju są kompleksy. Jedni są z Warszawy, inni z Krakowa. Prawda? Ale jeżeli chodzi o sens, o którym mówiliśmy, o strachu, który nie wiemy właściwie dlaczego. To jest sprawa też genetyczna, o której nie mówiliśmy.
Prawie pana nie słyszymy.
Mówię o genetyce.
Dobra.
Co pan na to?
No, u nas w rodzinie mój brat się tym zajmuje.
No, świetnie. Następne spotkanie, mam nadzieję, że brat będzie.
Ja tylko chcę powiedzieć, że naprawdę nie wiem, jakim sposobem zdiagnozował pan tak sprawnie jednego z naszych tutaj uczestników dyskusji pod względem psychologicznym. Jestem pod wrażeniem. I zupełnie się z pana diagnozą nie zgadzam. Tym samym realizuję właśnie swoje ambicje psychologiczne. Dziękuję.
To może ja powiem słowo. Mimo wszystko. Mnie to zupełnie nie obraża i... No cóż, takie rzeczywiście są wyobrażenia i zresztą psychologowie to też sami o sobie często to powtarzają. I ja powiem panu a propos traumy. Pracowałem w miejscu, które się nazywa Izraelskie Centrum Leczenia Psychotraumy, gdzie pracują ludzie z całego świata, w sensie Żydzi, którzy przyjechali tam z całego świata. Zarówno zarówno ludzie z Europy, jak i ze Stanów, czyli pewnie w jakimś sensie z Europy, ale też Żydzi etiopscy. I to, co pamiętam z ich pracy i co, o czym oni często rozmawiali, to jest to, że rzeczywiście jakaś taka wrażliwość na to, że inni doświadczają lęku, traumy, jest związana z tym, że sam człowiek sam tego doświadczył. Zresztą pan sam na początku trochę nam zarzucił, że rozmawiamy o Holokauście, chociaż go nie doświadczyliśmy. Więc jest pewną prawdą to, że komuś, kto doświadczył ekstremalnego lęku, może być bardzo trudno rozmawiać z kimś, kto w ogóle nie ma takiego doświadczenia. I ci ludzie, z którymi ja tam pracowałem, mieli swoje własne doświadczenia traum. Organizowaliśmy zresztą też na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie szkołę letnią poświęconą traumie, na którą też przyjechali bardzo różni ludzie, głównie psychologowie. I to, co pamiętam z tego, to to, że nawet tematy teoretyczne wyzwalały w nich rzeczywiście bardzo duże pokłady jakichś własnych lęków. Ale nie wiem, czy... Znaczy, oczywiście pewnie jest w tym wyborze jakaś taka myśl o tym, że być może będę sobie samemu w stanie bardziej pomóc. I być może jest to jakieś niebezpieczeństwo dla pacjenta, ale przyznam szczerze, że nie spotkałem kogoś, kto by z takim jakimś złym przekonaniem czy jakąś taką złą intencją zajmował się tym zawodem. To znaczy raczej to było tak, że potwierdzało to historię, czy też tę sprawę, o której mówię, że to po prostu rodzi większą wrażliwość, która wynika ze zrozumienia, bo jeżeli ktoś nie doświadczył traumy, no to może sobie wyobrażać, co to znaczy, ale no cóż, nigdy nie będzie tam. Dlatego na przykład, jeżeli się buduje programy leczenia traumy dla żołnierzy, to buduje się te programy jako pracę grupową. W Izraelu, to centrum, w którym pracowałem, prowadziło program, w którym oddział, czyli te kilkanaście osób, które razem było na wojnie, który stracił jednego, dwóch, trzech żołnierzy, razem przechodzi jakby taki proces grupowy. Dlatego, że pewnie dałoby się znaleźć terapeutę, który też był w wojsku i też stracił kolegę, ale oni sami są najlepszymi sędziami swojej własnej traumy i najlepiej mogą się z niej sami uleczyć.
Ja się nazywam Jaga Sokolnicka. Bardzo nie lubię mówić publicznie, więc robię to z dużym lękiem. Ale chciałam, żebyśmy wrócili do tej książki, bo ona jest dla mnie strasznie ważna i ze względu na nią tutaj przyszłam. I to, co jest dla mnie najważniejsze w tej książce, to to, że ona opowiada o ludziach, którzy zostali wychowani w sytuacji niesprecyzowanego lęku. Ja zapisałam sobie wypowiedzi tych ludzi, z którymi się identyfikuję. To jest pewien syndrom. We wszystkich tych domach było na przykład bardzo cicho. We wszystkich dbano o to, żeby dzieci cały czas dawały znak, że żyją, że się nie utopiły, nie zginęły. Dzwoniły bez przerwy z kolonii, jak się coś złego stanie. Ponieważ wiadomo było we wszystkich tych domach, bo taki jest świat, że to, co się stanie, to będzie coś strasznego. Że jak się przez chwilę nie dzieje nic strasznego, no to to jest po prostu jakiś wypadek przy pracy, ale prędzej czy później to coś strasznego się stanie. Jeżeli w tych domach się pojawiały jakieś pieniądze, to lądowały na termosie po to, żeby można było kupić chleb albo kupowały się pierścionki, żeby można je było wymienić na coś tam. Natomiast nie używało się właściwie majątku, prawda? Znaczy tam jedna osoba już z drugiego pokolenia mówi, no ja trzymam w banku, ale nie korzystam. Wiadomo, co się stanie. Jest cała struktura psychologiczna, która jest niestety również moją. I tutaj wchodzimy jakoś tam w tożsamość. Ja, moi rodzice nie są Żydami, ale ja zawsze miałam poczucie, że mam mnóstwo przyjaciół wśród Żydów, co jest urocze. I zresztą jakby oni teraz bardziej wchodzą w żydostwo, stąd jakby zaczynamy się różnić. Ale tak naprawdę jesteśmy strasznie podobni, bo ja też nie mam krewnych i rodziny, bo wyginęła. I oboje moi rodzice przeszli przez potwornie traumatyczne doświadczenia wojenne i jedno i drugie, tam typu Powstanie Warszawskie, Ravensbrück, konspiracja, która wybiła całą rodzinę jeszcze wcześniej, wywózka na Sybir i tak dalej. Znaczy, i wrócili przedsiębieni i kompletnie nienormalni. W związku z tym dla mnie kluczowe jest takie doświadczenie bycia wychowanym w świecie, o którym wiadomo jedno na pewno, że jest przesiąknięte, że świat jest potwornym zagrożeniem, że jedyną wartością, która ma sens, to jest przetrwać. Pan mówił bardzo fajnie na początku tego spotkania o tym, że ci ludzie, pana rozmówcy, są wykastrowani z... Znaczy, nie użył pan tego słowa, ale tak to sparafrazuję. Wykastrowani z takiej swobody, z takiej élan vital, z takiej energii kreatywnej. Oni... Znaczy, właściwie wiadomo, że celem życia jest przetrwanie, nie wychylanie się, nie wyjeżdżanie, nie wyjeżdżaj. Tam jest powstrzymywana jedna z tych osób, z którymi pan rozmawiał. Babcia ją przekupywała, żeby ona tylko się gdzieś tam nie wychyliła do świata. I to jest dla mnie fascynujące. Ja w ogóle nie widzę związku z tożsamością, bo właśnie dla mnie jest tak, że ten lęk, który scala tą grupę, no ja się też załapuję, myślę, że bardzo wiele osób również z kikowskiego środowiska tutaj jakoś jest obecne, też się załapuje. Bo myślę, że to było doświadczenie wielu ludzi po prostu, również z polskiej inteligencji, nie tak powszechne. Nie chcę tu w ogóle się z Holokaustem w żaden sposób, nie chcę tu palca pchać, więc te drzwi absolutnie. Ale raczej jest to dla mnie ważny sygnał wspólnoty, która nie we wszystkim jest ta sama, ale w pewnych rzeczach bardzo istotna, ponieważ myślę, że to pokolenie powojenne po prostu... ma tą sprawę do załatwienia i pan pierwszy ją wyciągnął. Za to bardzo dziękuję.
No, dziękuję bardzo. Znaczy, ja chyba nie byłem pierwszy, tak coś mi się wydaje, ale miło mi. W każdym razie staram się tak nie myśleć. Ja się oczywiście zgadzam z tym wszystkim, co pani mówi i z tymi dobrymi słowami o mojej książce włącznie, ale to, o czym pani mówiła, o tym, że w tych rodzinach najważniejsze było przetrwać. Ja bym poszedł o krok dalej i myślę, że tak ujmując biologicznie, rzecz najważniejsza było przedłużyć gatunek. I to się działo. Stąd te na gwałt powstające pary zaraz po wojnie, te dzieci z 1946 roku, te próby zakładania rodzin i próby normalnego życia i pokonania tego wszystkiego. I one były raz udane, raz nieudane. Też trzeba pamiętać, że bohaterowie mojej książki to nie jest... Żadna metodologia mi nie towarzyszyła, więc nie możemy na podstawie tej książki mówić o tym pokoleniu. W tym pokoleniu są również ludzie, którzy bardzo dobrze funkcjonują. I którzy bardzo dobrze znają historię swoich dziadków i rodziców i po prostu są ludźmi, którzy nie ma o czym rozmawiać. Oni są świadomi, mają pełen wgląd, wiedzą, jakie są ich ograniczenia, wiedzą, jakie są ich mocne strony i funkcjonują i mają taką historię rodzinną. Ja wybrałem takich bohaterów do tej książki, żeby... podzielić się historiami, które dla mnie są taką codziennością, że dzisiaj mija właśnie 70 lat od zakończenia wojny, a w tych domach ona się dalej toczy. I te domy nie opowiadają o tym, bo bardzo ciężko jest się z tym podzielić. Więc ja uznałem, że może ja wysłucham tych historii i w imieniu nas wszystkich się nimi podzielę. Ale trzeba pamiętać, że to nie jest cały przekrój.
Proszę.
Dzień dobry, ja się nazywam Mirosław Narolski, jestem nieco zdenerwowany, bo ostatnia wypowiedź pani jest mi szalenie bliska, bo jestem tutaj dla pana książki i tak naprawdę z powodu pana książki. Nie ukrywam, parę rzeczy w życiu przeczytałem, nie jestem psychologiem, jestem tylko prawnikiem, ale pana książka w dość istotny sposób pozwoliła mi zrozumieć, co się działo przez 30 lat w moim życiu. Stało się to tak naprawdę w związku jeszcze jakiś czas po śmierci mojej teściowej, powstańca warszawskiego, w związku z kryzysem mojej rodziny. Czytając pana książkę, uświadomiłem sobie, że kryzys w mojej rodzinie, w relacji mojej z moją żoną, czyli córką mojej teściowej, która przeżyła powstanie warszawskie, jest wypisz, wymaluj historią z pana relacji, z pana opowieści. Nie ukrywam, włosy stanęły mi dębem, dlatego że uświadomiłem sobie, że moja żona jest tym pokoleniem nie holokaustowym, ale pokoleniem potraumowym związanym z powstaniem warszawskim. Te zachowania, o których pan pisze, czy o których opowiadają pana goście w tej książce, są zachowaniami, które, z którymi miałem do czynienia w życiu mojej teściowej, Ireny. To, co przeczytałem, pozwoliło mi uświadomić sobie mechanizm, który rządził przez lata w funkcjonowaniu mojego domu. To po pierwsze. Po drugie, mylicie się państwo, wydaje mi się, w sposób stanowczy, mówiąc, że my, czy nasze dzieci, czy moje dzieci, ja mam dwójkę dzieci, nie powinniśmy o tym rozmawiać, bo nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło. Zapewniam państwa, że pewne perturbacje rodzinne, również w mojej relacji z moimi dziećmi, w relacji moich dzieci ze swoją mamą, są w moim przekonaniu pokłosiem tego, co zdarzyło się w życiu mojej teściowej. Bo ja stawiam tezę następującą. Moja teściowa zapakowała cały swój strach do plecaka, włożyła go na plecy mojej żony. Moja żona, żyjąc w bliskiej relacji ze swoją matką, prawdopodobnie zapakowała tę swoją traumę przekazaną przez matkę swoim dzieciom, czyli naszym dzieciom. I tak naprawdę w tej chwili wydaje mi się, że to jest trochę niekończąca się historia. I dlatego dzisiaj przyjechałem tutaj z miasta Łodzi, żeby panu powiedzieć, dziękuję serdecznie za tę książkę, bo ona nie rozwiązuje moich spraw, natomiast pozwala mi w sposób świadomy ogarnąć rozumem, zrozumieć pewne rzeczy, które często upatrywałem w złej woli, w podłym charakterze mojej teściowej, czy w wadach charakteru mojej żony. Dzisiaj wiem, że to jest rzecz, która powinna zostać w sposób staranny przepracowana. I wydaje mi się, że pana książka jest takim chyba drogowskazem, żeby nie używać słów górnolotnych, bo jeszcze będzie jeden króciutki wątek w ogóle, skąd ta książka w moim życiu. Mianowicie wydaje mi się, że trzeba głośno mówić o tym, co się wydarzyło pokoleniu holokaustowemu i wyprowadzać z tego wnioski zdecydowanie dalej idące. Takie wnioski, które wydaje mi się mają wpływ, powinny mieć wpływ na w ogóle zdrowie i funkcjonowanie społeczeństwa naszego. Dlatego, że jeżeli ja mówię o teściowej, to ja pamiętam mojego ojca, oficera AK, który spędził 2 lata na Syberii. W moim domu również, w obozie koncentracyjnym, również nie mówiło się o historii. Kończąc, chcę powiedzieć, że o panu Mikołaju Grünbergu dowiedziałem się od pracującej w Danii fotograficzki polskiej, z którą spotkałem się w ubiegłym roku przy okazji 70. rocznicy likwidacji getta łódzkiego. Tam spotkałem fantastycznych Żydów, między innymi Rutkę Eldar, która napisała książkę o pięknej Łodzi, o znakomitym swoim czasie. i o swoim znakomitym życiu, głównie w Izraelu, i spotkałem tam dziewczynę, która fotografowała. I mówię, słuchaj, zobacz, mamy w kupie w Łodzi tłumy ludzi z Holokaustu. Tu jest taka energia, taka historia, warto byłoby być może to sfotografować. Przez 3 miesiące korespondowaliśmy ze sobą, ona później mówi, słuchaj, ja do tego biznesu nie wchodzę. Jest taki facet, który nazywa się Mikołaj Grunberg. On fotografuje, ten facet jest tak w środku, ja nie jestem w stanie niczego więcej zrobić w tym temacie niż ten gość. Zawieszamy ten projekt. Dziękuję za książkę i za pana zdjęcia, są fantastyczne.
Dziękuję. Dziękuję za te dobre słowa.
Do pana Mikołaja albo Mikołaja, nie wiem, chyba się...
Chyba jesteśmy na ty, wydaje
mi się. Ale... Trochę, tak. Trochę z innej beczki, aczkolwiek zacznę od no w tej chwili już nie oryginalnego powiedzenia o tym, że dla mnie twoja książka też była bardzo ważna z wielu względów. Nie będę o tym teraz mówić, z innych niż dla państwa. Natomiast uważam, że jedną z jej niesamowitych cech jest szczerość i uczciwość. To, że ty jesteś jednym z nich, a nie dziennikarzem, który do nich przychodzi i podkreślasz to i z nimi płaczesz. To jest bardzo ważne i w związku z tym pytanie. Jeśli możesz powiedzieć mi, kiedy zaczyna się w pisarstwie o Holokauście egzaltacja literacka, o której powiedziałeś, albo co zrobić, żeby jej uniknąć, kiedy się o tym pisze. Na przykład, jeśli się nie jest Żydem, ale w obu wypadkach, będąc Żydem, ale dla mnie istotne, kiedy się nim nie jest również.
No, bardzo mi przykro, ale ja tego nie wiem i potwornie się tego boję sam. I myślę, że w twoim pytaniu jest odpowiedź, tak mam nadzieję, że jest, że uczciwość w tych relacjach jest jedyną nadzieją na to, żeby to złe słowo właśnie tam się nie pojawiło, że i to nawet nie chodzi o dziennikarstwo, tak, bo ja nie jestem dziennikarzem, ale wyobrażam sobie również dziennikarza, który to robi w taki sposób, że to jest bardzo ciekawe i poruszające. No ja myślę, że po prostu ja odpowiadałem również na ich pytania i to była rozmowa, my żeśmy ją nagrali i po prostu tyle, no a potem ja tam troszkę pomieszałem, troszkę wyrzuciłem, troszkę poprzestawiałem kolejność i tyle, ale ja się cały czas boję tej egzaltacji i cały czas czekam, że przyjdzie ktoś i to powie głośno i się wyda, że tak jest.
To jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że się takich rzeczy nie robi i nie mówi się o nazwiskach, ale czy znasz publikację, o której mógłbyś powiedzieć, że ociera się o coś takiego jak... Nie powiesz. Spodziewam się. Dziękuję bardzo.
Ja proszę państwa już mówiłem, ale jeszcze raz chciałem w związku z tym, że pan mnie naprowadził Mikołaj to wie, kilku moich tu przyjaciół wie, jaka była rola książki Mikołaja również w moim życiu niedawnym. To znaczy, ja się od dziecka, od dawna interesuję z historią II wojny światowej, Holokaustem i tak dalej, i tak dalej. Mieszkałem, urodziłem się niedaleko Oświęcimia. W wieku 9 lat byłem już na wycieczce szkolnej w Oświęcimiu. Wówczas tamten Oświęcim, tamta ekspozycje wyglądały zupełnie inaczej jak teraz. Nie były tak sterylne, nie były tak ładnie poukładane, ułożone. Tam wtedy wszystko śmierdziało dymem z kominów, z krematoriów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie cała taka moja, potem kolejne losy w życiu były gdzieś tam w mojej przestrzeni książki o właśnie okupacji, o powstaniu warszawskim i tak dalej, i tak dalej. W ubiegłym roku książka Oskarżam Auschwitz, to była kolejna książka, którą kupiłem, z wielkim zainteresowaniem przeczytałem. To znaczy, zacząłem ją czytać. Pojechałem w międzyczasie do mojej mamy, która mieszka właśnie w Trzebini. I wieczorem sobie tą książkę czytałem. Czytałem tą książkę i mama moja mówi, słuchaj, psujesz sobie oczy, takie niedobre światło, bo taka lampka niewielka była. Co ty tam czytasz? Ja mówię, a takiego mam przyjaciela, który napisał książkę kolejną o Holokauście, o przeżyciach ludzi, którzy w którymś tam pokoleniu przeżywają te straszny czas. I moja mama wówczas powiedziała mi, a czy ty wiesz, że dziadkowie, czyli rodzice mojego ojca, ukrywali skutecznie przez duży czas okupacji Żydów? No wyobraźcie sobie państwo człowieka, który całe życie tam gdzieś koło tego chodzi, interesuje się, dowiaduje się w wieku 55 lat od swojej 83-letniej mamy, że mam taki epizod, no, jeżeli tak to można nazwać, w swoim życiu. Zacząłem dopytywać, ale w związku z tym, że moja mama jest osobą schorowaną, nie wiedziała, nie pamiętała zbyt dużo z tych opowieści ojca. W związku z tym, co mogłem, opisałem, podzieliłem się z tym, z Mikołajem. Próbuję jakoś tą sprawę rozwikłać, dotrzeć do Yad Vashem. Na razie mi się nie udaje, ale jestem dobrej nadziei. I to zawdzięczam Mikołajowi. To, że dowiedziałem się o tym, że moja rodzina ukrywała Żydów. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Rozmawialiście państwo i z państwem rozmawiali Mikołaj Grynberg i Jarosław Ziółkowski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne i dodam zgodnie z prośbą, że książka Mikołaja Grynberga jest do nabycia po spotkaniu. Tam prawdopodobnie na zewnątrz już czeka na państwa. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.